wszystkich solenizantów kierujemy się oczywiście z bukietem najserdeczniejszych życzeń. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, tej, która jest gotową nieustannie pomagać każdemu człowiekowi. Dzisiejszy dzień to 325 dzień roku, do końca roku pozostało 41 dni. Naszą modlitwą niech będzie otwartość naszego serca, otwartość naszego umysłu, naszej codzienności na obecność Pana Boga. Dziękuję Ci za to, co przeżyłem, za to, co przeszło. Chcę Ci dziękować głośno, Panie. Za to dziękować, żem przeżył to, co przeżył z Twojej woli. Chcę Ci dziękować i za to, co popsułem, a co Ty naprawiłeś. Za to, co Ty pomnożyłeś dziesięciokrotnie, Twoją obecnością i Twoją łaską. Za to, co było zaledwie zarysem, a co Ty dopełniłeś. Dzięki Ci za rodziców, których mi dałeś, za przyjaciół, którzy podali mi rękę z dobrocią, za śmiechy dzieci, o których już zapomniałem, za zabawy, których, jak sądzę, nigdy bardzo nie lubiłem, za oddech, którego mi nieraz, za moje smutki. Dziękuję Ci za moją młodość, o której przechowuję wspomnienia raczej trudne, za moje życie dojrzałe, tak proste, źródło tylu boleści, tylu radości, za moją starość, którą uważam za szczęśliwą. Dziękuję Ci pomimo chorób, złudzeń i zmartwień, opuszczeń i lęków, mimo żałoby, która mi porywa istoty kochane. Wierzę, że teraz są one w Twojej światłości. Dziękuję Ci, Panie, pomimo mego tchórzostwa, wymówków. Dziękuję Ci za to, żem przeżył to, com przeżył, i za łaskę, żem zapomniał o tym, o com się kiedyś troskał, żeby żyło. Dziękuję Ci za dni, które mi jeszcze zostały, za które może zapomnę Ci podziękować, jeśli cierpienie zbytnio mnie przytłoczy, jeśli trwoga mnie ściśnie, jeśli strach przyprawi mnie o drżenie. Dziękuję i powierzam Ci ostatni mój sekret, wypowiedziany biednie, może samolubnie. Kocham Cię, mój Panie. 11,5 minuty po północy. Uwagę poproszę mieszkańców województwa dolnośląskiego, odbierających program Radia Maria w Kotlinie Kłodzkiej na częstotliwości 106,3 MHz 20 i 21 listopada. Z powodu planowanej konserwacji obiektu nadawczego może wystąpić przerwa w odbiorze Radia Maria w godzinach od 8 do godziny 16, zarówno w czwartek, jak i w piątek, za te utrudnienia w odbiorze programu Radia Maria. Przepraszamy. Drodzy Państwo, chcemy także gorąco podziękować wspierającym Radio Maria, wszystkim, którzy współtworzą te dzieła nowej ewangelizacji, również poprzez zaangażowanie polegające na wsparciu finansowym. Dzięki temu wsparciu te dzieła istnieją, służą Panu Bogu i naszej Ojczyźnie już od 17 lat. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. nasi przyjaciele z Gniezna. Są to następujące osoby: pan Zygmunt Cieślewicz, siostry Pallotynki, matki różańcowe z parafii błogosławionego Michała Kozala, pani Pelagia Grzybowska, Zofia Dominiczak, Henryka Beczterda, Marianna Dopieralska, Mirosława Makowska, Maria Wardeńska, Henryk Wojciechowski, Franciszka Gaca, Czesława Krupa, Teresa Maciejewska z miejscowości Kiszkowo, Wanda Bor z miejscowości Pobiedziska. Dziękujemy pani Elżbiecie za sporządzenie tej listy, a także za posługę w biurze Radia Maryja działającego przy parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie. Zarówno dla słuchaczy Radia Maryja, dla wszystkich, którzy dzisiejszej nocy będą razem z nami, a także dla ofiarodawców, dla tych wszystkich, którzy wspierają to dzieło modlitwą, cierpieniem, darem serca, chcemy także wyemitować upominek muzyczny.
Warszawa czy Kraków, Polo Sopocie i Góry Kocie, to dom rodziny Polaków. Bałtyk czy Góry, Śląsku czy Mazury, powiedz mi, gdzie jest raj. Wiosną Skowronki, latem Biedronki, to nasz ojczysty kraj. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Kocham rodzinkę z mym małym synkiem, kocham kapelę boswojska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska. Mrużące morze, szumiące zboże i gór szemrzące strumyki, świerkot jaskółki, brzęczenie pszczółki, pogłosy polskiej muzyki. Żabie kumkanie, klekle bocianie, powiedz mi, gdzie jest raj. Jesienne błoto, astry i złoto, to nasz ojczysty kraj. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Kocham rodzinkę z mym małym synkiem, kocham kapelę boswojska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska. Pachnące, rosą dymiące, podwietrzonego ziemniaka. Duszenie róży, oddech burzy, to jest nasz polski zapach. Mokre sierniska i dym ogniska, powiedz mi, gdzie jest raj. Te rzeźki z nieba i zapach chleba, to nasz ojczysty kraj. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Mam rodzinkę z mym małym synkiem, kochanka teleposwojska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska. Opalnie śląska i wielkopolska, porty przy Łodzi, fabryki. Żadna Madonna, nowa Polska, naszej ojczyzny pomniki. Wiejskie kapliczki i sól wieliczki, powiedz mi, gdzie jest raj? Katorg i łańcuch, krzyczę powstańcu, to nasz ojczysty kraj. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Kocham rodzinkę z mym małym synkiem, kocham kapelę bosłońska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO do wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Kocham rodzinkę z mym małym synkiem, kocham kapelę bosłońska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska.
A dla Państwa śpiewała kapela znad Baryczy, 18,5 minuty po północy w naszym programie. Już za chwilę przypomnijmy numery rachunków bankowych dla tych z Państwa, którzy zechcą dołączyć do grona wspierających Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła wyrosłe Radia Maryja. Później reportażu interwencyjnego, który w dniu wczorajszym na żywo był transmitowany w Telewizji Trwam, reportaż zatytułowany Po stronie prawdy, dotyczący bezpieczeństwa energetycznego w naszej ojczyźnie. Jest to rzeczywiście powtórka tego wszystkiego, co przeżywamy w Dolinie Rozpudy w kontekście tematu dotyczącego obwodnicy Augustowa w Dolinie Rozpudy w momencie najmniej oczekiwanym, kiedy wszystkie ekspertyzy wskazują, że środowisko jest bezpieczne, jest dobrze chronione. Środowiska pozarządowe, ekologiczne, m.in. Greenpeace, doprowadzają do tego, że te inwestycje zostają zatrzymane na jakiś czas albo właściwie nigdy nie zostają zrealizowane. Dzisiaj rzeczywiście, kiedy mówimy o Dolinie Rozpudy, obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rozpudy, mamy do czynienia z wstrzymaniem prac, jakichkolwiek prac dotyczących budowy tej obwodnicy i w tym momencie także w kopalni węgla brunatnego w Koninie, w Konin, który mieści się w Kleczewie, kiedy zostały wykonane ekspertyzy dotyczące nowej odkrywki wydobycia węgla brunatnego, najtańszego nośnika energetycznego. Mamy do czynienia z podobnym działaniem. Po tym reportażu oczywiście zaproszę Państwa do współtworzenia naszych rozmów dotyczących tego wszystkiego, co dzieje się w naszej ojczyźnie. O godzinie drugiej spotkanie z naszymi rodakami odbierającymi Radio Maryja na kontynencie amerykańskim. Zapraszam, warto być razem z nami.
Myślę, że macie wiele do zrobienia w Polsce. Wiele do zrobienia. Przez modlitwę codzienną, przez gruntowanie, pogłębianie wiary, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła?
Życzliwość, modlitwa, współpraca i systematyczna pomoc materialna to jest budowanie dzieła Radia Maryja, Telewizji Trwam czy innych dzieł na chwałę Bożą dla dobra ojczyzny i wielu ludzi. Dzięki tej pomocy wielu Polaków w ojczyźnie i świecie odnajduje nadzieję i sens życia, a pomagający praktycznie odpowiadają na wezwanie Pana Jezusa, by iść i głosić Ewangelię na cały świat. Chrystus Pan na pewno to każdemu wynagrodzi.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Na pomoc, na ratunek człowiekowi.
Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS na pomoc zgubionemu w samym sobie, na ratunek SOS.
Pokaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje. Pokaż mi, miłosierdzie swoje.
Kochana rodzino Radia Maryja, serdecznie zapraszamy na świętowanie już 17 raz Dnia Dziękczynienia za powstanie i posługę Radia Maryja. Świętujemy w Toruniu, tym razem w sobotę 6 grudnia. Rozpoczęcie o godzinie 13.30 koncertem znanego m.in. z oratorium o Bożym Miłosierdziu zespołu Lumen pod dyrekcją pana Zbigniewa Małkowicza. Godzina 16, uroczysta msza święta. Bydgoszczy, jak co roku, uroczystości dziękczynienia również bardzo podnośle obchodzone. Oczywiście w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo w poniedziałek w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczynamy koncertem znakomitego zespołu pieśni i tańca Śląsk o godzinie 16.30. Godzina 18. Uroczysta Eucharystia. Również Bydgoszczan i okolice serdecznie zapraszamy. Uroczystości te niech będą znakiem solidarności wielu rodaków z Radiem Maryja i dziełami na chwałę Pana Boga i dobra Ojczyzny przy Nim wyrosłymi. Bóg zapłać za Waszą solidarność, za Wasze wspieranie nas modlitwą i czynem.
Dwadzieścia sześć i pół minuty po północy. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu interwencyjnego, który dzisiaj transmitowany był na żywo w dniu wczorajszym, przepraszam najmocniej, od godziny 17 do godziny 18 w kopalni węgla brunatnego Konin w Kleczewie. Serdecznie zapraszam. Po tym reportażu oczywiście także możliwość rozmów na antenie Radia Maryja, nocnych rozmów Polaków o Polsce.
Bardzo serdecznie witamy w kolejnym programie Po stronie prawdy, a witają się z Państwem
ojciec Piotr,
Gabriela Gawron.
Drodzy Państwo, dzisiaj interwencja, program interwencyjny w telewizji Trwam, Po stronie prawdy, na żywo transmitowany w telewizji Trwam z kopalni węgla brunatnego w Koninie. Dzisiaj w tym miejscu chcemy podjąć bardzo ważny temat dotyczący bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Koninie. Dlaczego dzisiaj chcemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i dlaczego pracownicy i przedstawiciele zarządu kopalni węgla brunatnego w Koninie chcą z Państwem podzielić się ważnymi informacjami. A to dlatego, że w różnego rodzaju stacjach telewizyjnych, w różnego rodzaju mediach pojawił się zakłamawny i zmanipulowany obraz dotyczący nowej inwestycji, której ma się podjąć kopalnia węgla brunatnego w Koninie. Nowej odkrywki Tomisławice zostały wszczęte przez różnego rodzaju instytucje pozarządowe, ekologiczne, protesty mówiące, że będzie to zagrożenie dla środowiska naturalnego, że będzie to degradacja środowiska. Aktywnym środowiskiem ekologów jest Greenpeace. Drodzy Państwo, dzisiaj myśleliśmy, że w tym miejscu, w kopalni węgla brunatnego, będziemy mieli możliwość posłuchania zarówno jednej, jak i drugiej strony, zatem kopalni węgla brunatnego, jak i również środowisk ekologów. No niestety na godzinę przed rozpoczęciem naszego programu środowisko ekologów Greenpeace wycofało się z udziału z tego programu, twierdząc, że zostali zaproszeni do naszego reportażu interwencyjnego nie na równych warunkach. Drodzy Państwo, mam dwa pisma, które zostały skierowane zarówno do kopalni węgla brunatnego Konin w Kleczewie, do prezesa zarządu pana dyrektora generalnego pana Sławomira Mazurka. To pismo mam przed sobą. Pozwolą Państwo, że zapoznam wszystkich widzów telewizji Trwam z treścią tego pisma, które zostało wysłane do kopalni. Brzmi ono następująco. 17 dzień miesiąca listopada bieżącego roku. Uprzejmie zapraszamy na program pod tytułem Po stronie prawdy, który odbędzie się 19 listopada o godzinie 17. Miejsce programu kopalnia węgla brunatnego Konin w Kleczewie. Jest to program na żywo z udziałem publiczności. Prosimy o przybycie pana prezesa Sławomira Mazurka lub osób uprawnionych do reprezentowania interesów zakładów. Można przyjść z osobami towarzyszącymi na 30 minut przed programem. To pismo zostało wystosowane do kopalni węgla brunatnego w Koninie i chciałbym Państwa także zapoznać z pismem, które zostało wysłane do organizacji Greenpeace. To pismo mam także przed sobą i widzów telewizji Trwam. Z treścią tego pisma chciałbym zapoznać. Uprzejmie zapraszamy na program pod tytułem Po stronie prawdy, który odbędzie się 19 listopada 2008 roku o godzinie 17. Miejsce programu kopalnia węgla brunatnego Konin w Kleczewie. Jest to program na żywo z udziałem publiczności. Prosimy o przybycie pana Macieja Muskata lub osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji. Można przyjść z osobami towarzyszącymi na 30 minut przed programem. Proszę zauważyć, że treść tych pism jest identyczna, a zatem przynajmniej dla nas niezrozumiały jest zarzut, który został postawiony przez Greenpeace, że Greenpeace został zaproszony nie na równych warunkach do tego programu. A zatem o bezpieczeństwie energetycznym naszej ojczyzny. Na żywo w telewizji Trwam rozmawiamy z zarządem i z pracownikami kopalni węgla brunatnego w Koninie. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę Państwa, jest z nami Pan Michał Smorąg-Człodek, zarządu dyrektor do spraw rozwoju. Panie dyrektorze, może na samym początku, żeby tak króciutko zaznaczyć naszym telewidzom, historia powstania tej kopalni.
Początki historii rozwoju naszej kopalni sięgają roku 1945, bowiem zaraz po wojnie na bazie złóż węgla brunatnego, które zostały rozpoznane w tym regionie, powstała kopalnia węgla brunatnego. Podstawą naszej działalności od samego początku była eksploatacja węgla brunatnego i na bazie tej eksploatacji, na bazie tego węgla zaczął rozwijać się w regionie konińskim przemysł. Mam tu na myśli dwie elektrownie, elektrownia Konin, elektrownia Pątnów i oczywiście dla dobrego, właściwego funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego w naszym regionie musiały powstać zakłady, które służą. Zaczął rozwijać się region koniński. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że w tym okresie czasu do dnia dzisiejszego wydobyliśmy ponad 500 milionów ton węgla brunatnego, który to jest paliwem dla produkcji energii elektrycznej w okolicznych elektrowniach. Jak wiemy, energia elektryczna jest siłą napędową i siłą rozwoju naszej gospodarki. Bez tego po prostu nie ma rozwoju. I trzeba przyznać, że to są właśnie początki rozwoju Konina i tego regionu. I w tym okresie czasu wybudowaliśmy 10 odkrywek. Obecnie jest przygotowana do eksploatacji odkrywka 11, odkrywka Tomisowice, o której dzisiaj rozmawiamy, i zlikwidowaliśmy 5.
Za chwilę jeszcze do tej odkrywki nowej wrócimy, ale na dzień dzisiejszy ile osób zatrudnia zakład i jaka jest obecnie sytuacja ekonomiczna tego zakładu?
Na dzień dzisiejszy zatrudniamy prawie 4000 ludzi. Muszę powiedzieć, że właśnie w historii naszej maksymalnie to było prawie 10 tysięcy ludzi zatrudnionych sensu stricto tylko przy eksploatacji węgla brunatnego. Proszę sobie to przełożyć na rodziny, które egzystują dzięki pracy górników. Proszę zwrócić uwagę, że z górnictwem, z eksploatacją naszego węgla, jak wcześniej powiedziałem, jest związana praca elektrowni. To też trzeba przeliczyć na pracowników i rodziny. Oczywiście również nie trzeba dużej wyobraźni, żeby zauważyć, że usługi, które są świadczone na rzecz kopalni i na rzecz elektrowni, świadczą również inne firmy, inne przedsiębiorstwa, nie tylko z naszego regionu, również z Wielkopolski i z całego kraju. Są to biura projektowe, są to placówki dydaktyczne, są to firmy usługowe, przedsiębiorstwa usługowe i w ogóle usługi w szeroko pojętym tego sensie, tego słowa znaczenia. Także jest to naprawdę wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Jesteśmy największym zakładem w regionie i w całej Wielkopolsce.
Jak obecnie przedstawia się sytuacja ekonomiczna zakładu?
Sytuacja ekonomiczna jest dobra, jest stabilna. Mamy przed sobą plany rozwojowe. Wiemy, że dążymy do przyszłości, bowiem bez węgla brunatnego nie będzie rozwoju energetyki. Także możemy śmiało patrzeć w przyszłość i wierzę, ja i ludzie, którzy są zatrudnieni i żyją z tej eksploatacji, że przyszłość jest przed nami.
Kopalnia uzyskała koncesję na nową odkrywkę. Wokół tej odkrywki różnego rodzaju zawirowania, protesty Greenpeace. Tak naprawdę o co chodzi, panie dyrektorze?
Chodzi o to, że właśnie strona Greenpeace'u nie jest za bardzo zadowolona, to powiem delikatnie, z naszej działalności, bowiem uważają, że dewastujemy, degradujemy środowisko, że era produkcji energii elektrycznej na bazie węgla brunatnego to jest zamierzchła przeszłość, że to jest nienowoczesne, że tak nie powinno być. I to jest ich stanowisko. My z tym stanowiskiem oczywiście się nie zgadzamy, bowiem fakty są inne, prawda jest inna. Trzeba niedużej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, że produkcja energii elektrycznej na bazie w ogóle węgla w naszym kraju, w tym węgla brunatnego, to jest produkcja rzędu 94-7% energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie ma innej alternatywy poza produkcją energii elektrycznej na bazie węgla, w tym węgla brunatnego, bo ten temat nas interesuje. I przyszłość rzeczywiście będzie się zmieniać. My też dostrzegamy, zresztą funkcjonujemy w zgodzie ze środowiskiem i chcemy być bardzo pozytywnie postrzegani przez wszystkich, przez mieszkańców okolicznych tutaj gmin, w tym również przez ludzi z Greenpeace'u. My uważamy, że pełnimy rolę służebną wobec wszystkich, a przede wszystkim wobec rozwoju naszego kraju.
Kto ma rację w tym sporze, proszę Państwa, proszę być razem z nami za chwileczkę, bo wrócimy do tematu.
Pan Arkadiusz Michalski, główny specjalista do spraw ochrony środowiska. Proszę Pana, proszę powiedzieć, Pan Dyrektor powiedział o różnego rodzaju odkrywkach, które były eksploatowane przez kopalnie, które są już zamknięte, niektóre są jeszcze czynne i nowa odkrywka to Tomisławice. Czy jest przygotowywany jakiś program dotyczący ochrony środowiska w momencie, kiedy zarząd, kiedy eksperci podejmują decyzję, że na przykład warto rozpocząć wydobycie węgla akurat w nowym miejscu, że warto otworzyć eksploatację na nowej odkrywce?
Przepisy ochrony środowiska, jakie tu mamy w kraju, są dla górnictwa odkrywkowego nie bardzo sprzyjające i korzystne. My jako kopalnia działamy w tym kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Uruchomienie odkrywki oraz uzyskanie koncesji na dzień dzisiejszy jest to bardzo, bardzo długa sprawa. Dla potrzeb tej odkrywki najpierw trzeba wykonać raport oddziaływania na środowisko. Następnie trzeba uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. My przez długi okres, przez kilkanaście miesięcy czyniliśmy wszystko, żeby sprostać tym wymogom i wreszcie w roku 2007 uzyskaliśmy koncesję na eksploatację. Minister środowiska, wydając taką koncesję, posługuje się wszystkimi decyzjami, zarówno wydawanymi na etapie i na szczeblu samorządowym, a jak również na szczeblu wojewódzkim, bowiem taka inwestycja wymaga uzgodnienia z wojewodą. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uruchomienia odkrywki bez sprostania przepisom ochrony środowiska. Sprawy środowiska, które są dla nas obowiązujące, wynikają z wielorakich przepisów, jakie zakład górniczy musi stworzyć. I ażeby odkrywka taka Tomisławice została uruchomiona, w dodatku musiała być jeszcze uzgodniona z samorządem województwa wielkopolskiego, jak również województwa kujawsko-pomorskiego. Była to dodatkowa trudność i jedynie od tego powodu. I wreszcie po długich kilkunastu miesiącach uzyskaliśmy koncesję i mamy nadzieję, że sprostamy zobowiązaniom wynikającym, jakie są zapisane w koncesji.
Proszę powiedzieć, czyli rozumiem, że ekspertyzy zostały właściwie wykonane i w tych ekspertyzach dowiadujemy się czego?
Ekspertyza, ponieważ została zlecenie marszałka kujawsko-pomorskiego, bowiem mieszkańcy samorządów kujawsko-pomorskiego w dalszym ciągu negowali pomimo uzyskania przez kopalnię koncesji. A żeby być w tych racji, wojewoda kujawsko-pomorski zlecił tą ekspertyzę i tę ekspertyzę na zasadzie przetargu wygrał Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. I w ubiegłym tygodniu została taka ekspertyza przedstawiona mieszkańcom Piotrkowa Kujawskiego oraz samorządowi kujawsko-pomorskiego. W tej ekspertyzie zostały rozwiane zostały wątpliwości ekologów oraz mieszkańców niektórych samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. To jednoznacznie potwierdziło się z tym, że nasze racje są jednak po naszej stronie.
Co z rekultywacją?
A rekultywację, to my możemy tylko się chwalić rekultywacją, bowiem wykonują ją rzeczywiście na poziomie europejskim. Zresztą o tym świadczą wizyty różnych osób z zachodu, jak i ze wschodu. Rekultywacja w kopalni Konin jest rekultywacją wielokierunkową, ponieważ w naszym nadkładzie występują gliny zwałowe szare, które doskonale nadają się do rekultywacji. Mamy rekultywację w kierunku rolnym, leśnym, wodnym, rekreacyjno-sportowym oraz ostatnio na życzenie potrzeby gminy Klecze rekultywację w kierunku rekreacyjnym. Bardzo dobrze to się ona sprawdza na tych terenach i na terenach byłych zlikwidowanych odkrywek na dzień dzisiejszy już trudno powiedzieć, że tam można zauważyć działalności kopalnianej. Tereny są zagospodarowane i możemy służyć przykładem.
A zatem jak zrozumieć działanie Greenpeace'u, który twierdzi, wbrew temu co Pan powiedział przed chwilą, że jezioro Gopło jest zagrożone, że tak naprawdę dokonuje się degradacja, totalna degradacja środowiska?
No ta ekspertyza, która została wykonana przez Państwa Instytut Geologiczny, w całości potwierdza nasze przypuszczenia. Oczywiście najlepiej gdyby ona była dla tej drugiej strony ekspertyzą negatywną. No, my jesteśmy zadowoleni, że tak wyszło, jako strona niezależna wykonała takie coś. I nie obawiamy się i w dalszym ciągu potwierdzamy, że jezioro Gopo jest niestety w dalszym ciągu bezpieczne, bowiem my do tego jeziora będziemy odprowadzać wszystkie wody z odwodnienia odkrywki Tomisławice. Poza tym poprawimy znacznie jakość wód tego jeziora, bowiem na dzień dzisiejszy to jezioro jest pozaklasowe, a nasze wody odprowadzane z odwodnienia są to wody pierwszej, drugiej klasy czystości i na pewno poprawią stan sanitarny tego jeziora.
Ekspertyzy, drodzy Państwo, jednoznacznie mówią o bezpieczeństwie środowiska, o tym, że te działania nie przyczynią się do degradacji środowiska i słyszeliśmy także o tych różnego rodzaju działaniach podjętych na rzecz rekultywacji. Tych stanowisk nie chce wysłuchiwać chociażby Greenpeace. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Wiceburmistrz miasta i gminy Kleczew, pan Stanisław Maciejewski, jest dzisiaj razem z nami. Panie burmistrzu, na początku chciał się pan ustosunkować do wypowiedzi poprzednika swojego.
Tak, chciałem zwrócić uwagę, że tworzenie nowych odkrywek w dzisiejszej rzeczywistości jest zupełnie inną sprawą niż kiedy kopalnia wchodziła na tereny miasta i gminy Kleczew. Pamiętam, w 1993 roku kopalnia ubiegała się o koncesję na pole Jóźwin 2B. Uczestniczyliśmy wtedy w wizytach sejmowych. Nie mieliśmy za dużo do powiedzenia w tych sprawach. Nie mogliśmy sobie zapewnić tych rzeczy, które dzisiaj wiemy, jaka jest trudność odkrywek na tym terenie. Jednakże współpraca burmistrza gminy miasta Kleczew z zarządem kopalni układa się na tyle pozytywnie, że te rzeczy, które zauważyliśmy, że być może skutkują negatywnie na środowisko, staramy się zabezpieczać, staramy się niwelować. Przykładem może być fakt, że przy współudziale marszałka województwa wielkopolskiego tworzymy teraz inwestycję zasilającą wodami pochodzącymi z odkrywek kopalni, konkretnie Jóźwina 2B, zasilające jeziora Budzisławskie i Wilczyńskie, które zdają się być degradowane przez tą odkrywkę, czego ekspertyzy nie wykazały. Jednakże kopalnia, wychodząc naprzeciw potrzebie zasilania tych jezior, żeby one trwały i służyły społeczeństwu, gdyż turystyka tam się rozwija. Robimy to i mam nadzieję, że w roku 2009 ta inwestycja będzie zrealizowana i te jeziora uda się nam uchronić od degradacji.
Jakie znaczenie dla tego regionu, dla miasta, dla gminy ma ten zakład, bo to chyba jeden z największych zakładów w tym regionie, dający pracę bardzo wielu osobom?
Zakład ten od wielu lat jest największym zakładem w Wielkopolsce, także znajduje się tu na naszym terenie, daje tu, jak pan dyrektor powiedział, miejsca pracy wielu ludziom, a co za tym idzie i rodzinom, a jeżeli ktoś tu pracuje, ktoś tu zarabia, to wydaje też tutaj pieniądze, więc i małe sklepiki, i małe zakłady też mają utrzymanie, więc nie wyobrażam sobie, gdyby z dnia na dzień kopalnia przestała tutaj istnieć. My wszystko robimy, żeby przygotować się do tego faktu, gdyż tam w 2025 roku kopalnia odejdzie z naszego terenu mimo wszystko, żeby zapewnić ludziom tutaj miejsca pracy w sposób, jak tutaj pan Michalski powiedział, rekultywacji terenów pogórniczych tak przygotować, żeby można też zagospodarować tą rzeszę ludzi, która tutaj zostanie i będzie z nami mieszkać.
A jak wygląda sprawa bezrobocia tutaj na tym terenie?
Bezrobocie na tym terenie utrzymywało się w dość dużym procencie, niezadowalające dla nas w wysokim procencie. Na szczęście w tym okresie dzisiejszym jest, można powiedzieć, niezauważalne.
O znaczeniu tego zakładu dla regionu mówił pan wiceburmistrz. Proszę państwa, za chwileczkę powrócimy do tematu.
Pan Krzysztof Grochowski, przewodniczący Rady Pracowniczej. Panie przewodniczący, te informacje dotyczące zagrożenia ewentualnej rozpoczęcia inwestycji w odkrywce Tomisławice są informacjami niekorzystnymi dla pracowników tego zakładu.
Zdecydowanie tak, ale wydaje się, strona społeczna ma, myślę, takie zdecydowane przypuszczenie, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Nie ma innej drogi w tej chwili dla Polski jak oparcie energii na węglu brunatnym. To jest od 30 do 40% i z dnia na dzień nie można sobie pozwolić, mając na uwadze interes kraju, na uzależnianie od innych źródeł energii. Dwa, po prostu jest taka sytuacja, że to, o czym była mowa wcześniej, staramy się tutaj jako kopalnia od lat, żeby ekologia była stawiana na wysokim poziomie i myślę, że tym bardziej po wstąpieniu do Unii Europejskiej jest to temat no, kluczowy dla kopalni i tutaj wywiązujemy i będziemy się wywiązywać jak najbardziej z tych wszystkich, powiedzmy, tych wszystkich zobowiązań, które kopalnie obowiązują. Także nie ma mowy o tym, żebyśmy działali niezgodnie z prawem, a strona społeczna, no, te 4000 ludzi plus rodziny, plus te wszystkie firmy, które współpracują z kopalnią, no to jest rzecz no, bardzo ważna dla tego regionu, dla Wielkopolski.
Dotknęliśmy bardzo ważnego tematu, panie przewodniczący, drodzy państwo, mianowicie często kiedy operujemy, podając różnego rodzaju liczby dotyczące zatrudnień w danym zakładzie pracy, w naszej świadomości bardzo często ograniczamy się tylko do tej skali osób bezpośrednio związanych z zakładem pracy. Natomiast dzisiaj, kiedy mówimy bardzo jasno i konkretnie o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, kiedy mówimy o ludziach, którzy znaleźli zaraz zatrudnienie w kopalni węgla brunatnego, to panie przewodniczący, tak jak pan zauważył, mówimy nie tylko o pracownikach, mówimy o ich rodzinach, o zakładach kooperujących, o tych wszystkich środowiskach, które współpracują i które tak naprawdę z działalności tej kopalni żyją.
Dokładnie, dokładnie tak jest. To są liczby zdecydowanie większe niż te, które mówiłem, czyli te 4000. Myślę, że to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, powiedzmy, zatrudnionych, powiązanych z kopalnią. I to jest skala, powiedzmy, tutaj tego problemu, gdyby doszło do, o czym oczywiście nie ma mowy, ale gdyby doszło do jakiegoś zamknięcia, czy nie doszło do budowy nowych odkrywek. Myśl się do tego, że jednak Polska jest, tak jak już była mowa o tym, krajem specyficznym, te 90 parę procent energii produkowanej jest z węgla kamiennego i brunatnego i nie można nagle zrobić odwrotu od tego, że to będzie no, okres, perspektywa dłuższa, te 20% Polska jest w stanie do 2030 roku wykonać, że będzie to energia odnawialna. Pozostałe rzeczy powinny być w dalszym ciągu w oparciu o nasze polskie bogactwo, czyli węgiel brunatny, dla nas najważniejszy, i węgiel kamienny.
Drodzy państwo, nowa odkrywka kopalni węgla brunatnego jest elementem, który przyczynia się także do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Gdyby doszło do wstrzymania tej inwestycji, zagrożone są bardzo konkretne miejsca pracy. Słyszeliśmy o tej ogromnej skali ludzi, którzy mogą utracić pracę, ale także zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne naszej ojczyzny. Po stronie prawdy.
Proszę państwa, my chcemy także rozmawiać z pracownikami kopalni. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Alicja Messerschmidt, Związek Zawodowy Kadra. Jestem skarbnikiem w tym związku. I proszę państwa, chciałabym się ustosunkować do tego, co Greenpeace mówi tutaj o degradacji naszego regionu, że będzie pustynia. No dziś tak nieszczęśliwie państwo wybraliście taką porę, gdzie pada rzeczywiście ten teren, tak wygląda troszeczkę pustynnie, ale serdecznie zapraszamy wiosną, kiedy całe zwałowiska są tutaj obsadzone zielenią. Mówi się, że jest teren pustynny, ale proszę państwa, to skąd się biorą tutaj sarenki, skąd się biorą dziki, skąd się biorą ptaki, których mamy dużo, i perkozy, i czaple, i również dzięcioły. To cały czas tutaj coś się dzieje. To nie jest tak, że jest jedna wielka dziura i nic więcej tutaj się nie dzieje. Ja jestem jeszcze bardzo zbulwersowana tym i dziwię się, skąd tyle nienawiści jest wśród Greenpeace'u, kiedy przywozi się młodzież ze szkoły podstawowej na demonstracje. Przecież nie będziemy uczyć dzieci demonstrować od szkoły podstawowej. Nasze cele chyba są inne wychowawczy. Ja jestem również matką i nigdy bym z sobą dziecka nie zabrała. A tu się przywozi całe klasy szkół, dzieci takich małych, ze szkół średnich. No to jest niedopuszczalne, żeby tak uczyć już od najmłodszych czas jakiejś nienawiści, od najmłodszych lat. A poza tym, proszę Państwa, górnicy, jeżeli chodzi o Dzień Górnika, zapraszani są do wszystkich tu ościennych szkół. Bardzo, bardzo tutaj szkoły chcą, żeby ci górnicy przyjeżdżali, o swojej ciężkiej pracy opowiadali, a latem ile wycieczek tutaj jest i ogląda ten teren, oglądają te wielkie koparki, oglądają tą ciężką pracę, pytają się, dopytują się, jak to wszystko wygląda. Także nie możemy mówić, że tutaj nic się nie dzieje, a poza tym ile kopalnia zrobiła dla tych szkół. Wybudowane nowe są właśnie i szkoły, i pływalnie tutaj, i bez przerwy coś się dzieje. Także nie możemy tutaj mówić o jakiejś tam czy degradacji. Ja sobie nie wyobrażam, żeby kopalni tutaj nie było.
Czyli znaczenie tej kopalni dla tego regionu, z tego co pani mówi, jest bardzo duże.
Jest ogromne, ogromne. Proszę państwa, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy przestali tutaj pracować. To wtedy, no niestety, to tylko, nie wiem, przyprowadzić jakiś, najlepiej teraz, jeżeli tak Greenpeace mówi, to przyprowadzić pluton egzekucyjny i wystrzelać wszystkich. Wtedy nie będziemy oddychać, nie będziemy tutaj zatruwać tego powietrza. Jeżeli o to chodzi, to proszę bardzo, tak też można zrobić.
Proszę Państwa, to był głos pracownika.
Pan Michał Smoron, członek zarządu, dyrektor do spraw rozwoju. Panie dyrektorze, powróćmy do tego zasadniczego tematu bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny, bezpieczeństwa energetycznego Polski. Węgiel najtańszym nośnikiem energii.
Tak, to prawda. Węgiel i węgiel brunatny jest najtańszym nośnikiem energii elektrycznej, bowiem my na bazie naszego węgla energetyka krajowa wytwarza około 45% produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana na bazie węgla brunatnego jest około 40% tańsza od energii produkowanej na bazie węgla brunatnego. Jest to, jak widać po tych cyfrach, rzeczywiście najtańszy sposób na produkcję energii elektrycznej, która jest, była i jest potrzebna krajowi i będzie jeszcze bardziej potrzebna. Kraj nasz rozwija się, potrzebuje tego krwioobiegu i tą siłą motoryczną, napędową rozwoju naszej gospodarki jest energia elektryczna. Poza złożami węgla kamiennego i oczywiście węgla brunatnego, udokumentowanymi złożami, nie ma na dzień dzisiejszy surowca, podstawowego surowca strategicznego, który zapewniłby bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Odnawialne źródła energii czy inne, to są mała cząstka. My na dzień dzisiejszy nie jesteśmy energii elektrycznej. Ze źródeł odnawialnych znamy, wiemy, będzie w niedalekiej przyszłości odbywać energia, przepraszam, konferencja klimatyczna w Poznaniu. Wiemy, do czego dąży Unia Europejska, że słynny pakiet 3x20 nas obowiązuje. Tak, jesteśmy wszyscy za tym, tylko że musimy również zadbać o to, żeby produkcja energii elektrycznej odbywała się również na tym surowcu, który jest podstawą. Zresztą każdy kraj, proszę spojrzeć na mapę, na glob światowy, każdy kraj produkuje energii na bazie tego, co posiada w największej, znaczącej ilości. Kraje arabskie, ropa naftowa, gaz, my węgiel brunatny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, Niemcy, Francuzi, energetyka jądrowa, kraje nordyckie, wiatr, energia z wiatru i energia też również jądrowa. Kraje alpejskie, oczywiście woda, energia produkowana z wody. My nie mamy u siebie źródeł znaczących do produkcji energii poza tymi, o których tutaj mówię. Także jeśli chcemy się rozwijać, jeśli nie chcemy się cofnąć do epoki kamienia łupanego, to naprawdę nie możemy wyzbywać się tego surowca, który jest węgiel, jakim jest węgiel brunatny, który służy do produkcji energii elektrycznej. Wierzymy, że rząd podejmie decyzję, że uzna, parlamentarzyści uznają, że węgiel, i w tym węgiel brunatny, jest surowcem strategicznym dla produkcji energetyki krajowej.
Odwołuję się także do eksperta odnośnie środowiska. Proszę pana, Greenpeace w różnego rodzaju wypowiedziach twierdził, że zamiast podejmować się nowej inicjatywy, nowej odkrywki, na tym terenie można by było zbudować wiatraki.
No właśnie, Greenpeace mówi o emisji CO2. Chciałem powiedzieć, że kopalnia nie jest nie emituje CO2, ponieważ węgiel brunatny spalany jest w elektrowniach. Elektrownie nasze są wyposażone w bardzo wysokie urządzenia redukujące, myślę tutaj o SO2, również o urządzeniach odpylających. W tej chwili z kominów elektrowni jest tylko emitowana para wodna i nieliczne tylko zanieczyszczenia gazowe. Energia odnawialna, o której mówi Greenpeace, oczywiście ona może być obok, ale nie zamiast. Na dzień dzisiejszy ona może być przyszłością, ale to nie będzie energia tańsza od energii produkowanej na węglu brunatnym, bowiem wszystkie urządzenia do energii odnawialnej, mówimy tu o wiatrakach, o kolektorach słonecznych, nie są produkowane w kraju. Na dzień dzisiejszy do Polski są sprowadzane urządzenia częściowo już wyeksploatowane, które będą wymagały modernizacji i niestety, nie mając własnego przemysłu, nie mając własnych warsztatów, koszt będzie jej na pewno wyższy, ale nie na dzień dzisiejszy, ona niestety nie może być zastąpiona.
Czy Greenpeace ma coś do zaproponowania chociażby pracownikom kopalni węgla brunatnego?
No mówi się, że będzie dużo miejsc pracy, tylko ja się zastanawiam, gdzie te miejsca pracy będą, skoro u nas nie ma zakładów produkujących te urządzenia energii odnawialnej. Chciałem powiedzieć, że region zyskał dzięki właściwie kopalni i odkryciu złóż węgla brunatnego i powstaniu tego przemysłu. W Polsce jest również podobnie, bowiem regiony bełchatowski, turoszowski, legnicki czy tarnobrzeski są to regiony, które powstały właśnie dzięki odkrytym złożom i eksploatacji. Gdyby tutaj nie było węgla brunatnego odkrytego i eksploatacji, to myślę, że tutaj region byłby taki jak każdy inny gdzieś w innej części kraju.
Węgiel najtańszym nośnikiem energetycznym po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę Państwa, my wracamy także do rozmowy z pracownikami kopalni. Jak długo Pan pracuje w kopalni?
Ponad 15 lat.
Na czym polega Pana praca?
Ja jestem tokarzem na warsztatach doprawczych tutaj w kopalni.
Co Pan myśli o całej tej sytuacji, jaka obecnie dzieje się wokół kopalni?
No, moim zdaniem to jest śmieszna sytuacja, bo kopalnia istnieje ponad 50 lat i do tej pory nie było żadnych sprzeciwów, problemów. Nikomu z tego powodu, że tak powiem, lasu nie wycięli, czy jezioro żadne nie wyschło. Wszyscy ci, którzy tutaj mieszkają,